Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Zobaczcie, dzisiaj jestem elegancko odstawiony, ponieważ zbliżają się święta. Jak to je nazywają media, czy w ogóle współczesny człowiek. Są to magiczne święta. Już nie mogę jakby się nasłuchać tego, ale wciąż mi to wpada w głowę, czy to z telewizorów, czy z radio, czy z różnych innych reklam, gdziekolwiek się nie wyjdzie. Wszędzie słyszymy, poznaj magię świąt, poznaj święta pełne rodzinnej i magicznej atmosfery. Poznaj święta pełne ciepła i dobroci, a jakżeż takiej ogólnej dobroci, z której właściwie nic nie musi wynikać, nie musi nawet moja dobroć wynikać, bo przecież to są magiczne święta. O jakich świętach my tu mówimy? Troszkę słuchajcie, taki przekorny ten mój początek i nieco niecny, ale też nieco cyniczny z tegoż powodu, że już chyba nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że dziś współczesny człowiek chce przeżywać jakieś tam święta, które mają być magiczne. Generalnie, żeby jakby wrócić do podstaw. Najbliższe święta, 25 grudnia, to święta Bożego Narodzenia, które nie mają absolutnie nic wspólnego z żadną magią. Co więcej, nawet nie mają przecież nic wspólnego z dobrocią, nie mają nic wspólnego z ciepłem. Święta Bożego Narodzenia nie są magicznymi świętami, to sobie na początek powiedzmy. Dlaczego? Pierwsza sprawa jest taka, w ogóle słuchajcie, tu strasznie ciemno jest, ale już niedługo. To są ostatnie filmiki, które jakby nagrywam z tegoż oto lokum, ponieważ muszę się przemieścić w inne miejsce, trochę jak święta rodzina, tyle że ja nie będę musiał w żłóbku zamieszkiwać, czy tam, no, w każdym razie, by the way, no, bo tu jak nawiązuję do tego, że jest strasznie ciemno tutaj w tym pokoiku, tak więc za to was bardzo przepraszam, jeszcze w ogóle się ubrałem troszeczkę, jak słuchajcie, pracownik tego, jak to się mówi, pracownik biura pogrzebowego, tak to są biura pogrzebowe. W każdym razie, dlaczego święta Bożego Narodzenia nie są magiczne? Pierwsza sprawa jest taka, że święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się oczywiście ze żłóbkiem. Tyle, że Maria urodziła nie w kolorowym żłóbku pełnym bombek, gdzie były sympatyczne reniferki, uśmiechnięte króliczki, gdzie leżało sianko i w ogóle były od razu rozłożone promocje z oto niektórych sklepów. Maria urodziła Chrystusa w śmierdzącej, już nie będę używał mocniejszych słów, bardzo brzydkiej pomieszczeniu, mówiąc ogólnie niespełniającym zasad BHP. Tam na pewno w tym oto żłobie, to była po prostu stajnia, nie było ciepło, nie było fajnie, nie było świetliście, nie było przyjemnie. I tak jak sobie na początku powiedzieliśmy, na pewno tam ładnie nie pachniało. Co więcej, Chrystus rodzi się w zupełnej zwyczajności, która nie ma nic wspólnego z jakąś magią. Chrystus rodzi się w szarości, w zimnie, przychodzi, można by powiedzieć, do marginesu społecznego. Pierwszymi, którzy przybywają do nowonarodzonego Chrystusa są, znowu, myślę, że nieładnie... a raczej brzydko pachnący pasterze. Później jeszcze przybywa jakieś trzech kolesi ze wschodu, czyli generalnie była ta rzeczywistość pogańska, przestrzeń pogańska, trzech magów, no właśnie tutaj magów, natomiast oni reprezentują świat ludzi niewierzących, ale poszukujących, szczerze poszukujących. Maria musi rodzić, że tak powiem, na uchodźstwie i teraz pytanie, dlaczego Jezus, jeszcze nienarodzony, Maria i święty Józef nie znaleźli miejsca, w którym Maria mogłaby urodzić w cywilizowanych warunkach. Ponieważ w tamtym czasie w kulturze hebrajskiej pomieszczenie, w którym urodziłaby dziecko kobieta, musiałoby być przez następne ileś, jakiś tam okres czasu wyłączone z użytkowania, już nie chcę wchodzić w te szczegóły prawa żydowskiego. Żadnemu hotelarzowi, że tak powiem ogólnie, posługując się współczesnym językiem, nie opłacało się wynajmować pokoiku czy jakiegoś innego lokum Józefowi i Maryi, która była brzemienna i za chwilę mogła urodzić, bo później musiałby ten pokój wyłączyć z użytkowania i nie zrobiłby na tym żadnej kasy. A zatem już wtedy wzięła górę nad Bożym Narodzeniem komercja. I nie mówię, że to było czynione świadomie. To był wynik prawa żydowskiego, ponieważ Chrystus przyszedł po to, aby znieść to całe prawo żydowskie i wprowadzić to, co podsumowuje 10 przykazań, a zatem prawo miłości. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, ale najpierw miłuj Boga. Jak się okazuje, miłość Boga wyraziła się w tym, że Chrystus urodził się w ubóstwie, urodził się w zimnie, w śmierdzie, tak można powiedzieć, w śmierdzie. Czyli miłość Boga jest bezwarunkowa i nie czeka na to, abyśmy stworzyli jej jakieś cudowne, wspaniałe warunki w naszej duszy, już przenosząc tę alegorię, tę metaforę ze żłobu, z tej stajni śmierdzącej do naszego życia duchowego. Chrystus nie czeka na to, żebyś był doskonały i dopiero wtedy się w tobie narodzi, ponieważ gdyby Bóg na to czekał, to by się po prostu nie doczekał. Nikt z nas nigdy nie będzie doskonały, żaden ze świętych nie był doskonały, ponieważ świętość nie jest doskonałością moralną, tylko jest doskonałością duchową w znaczeniu oddawania swoich słabości, swoich grzechów Bogu. Dlatego Chrystus rodzi się w Betlejem. W języku hebrajskim Betlejem oznacza dom chleba. Jest to nawiązanie do Eucharystii. Chrystus rodzi się w tej ubogiej, śmierdzącej, pełnej zimna i obcych ludzi stajni, aby nam wskazać, że przychodzi w naszej codzienności, szarości i zwykłości, odnosząc Betlejem ów dom chleba do Eucharystii, kiedy Chrystus przychodzi do nas w zwykłym kawałku chleba, który również w sposób bardzo zwykły smakuje, który może spożyć każdy, ponieważ Chrystus przychodzi do wszystkich tych, którzy chcą Go przyjąć. Jeśli nie, On będzie się wciąż rodził w naszych słabościach, nawet jeżeli Go odrzucamy, Chrystus rodzi się w naszych słabościach, Chrystus rodzi się w naszych grzechach, na jakiej zasadzie? Narodziny Chrystusa w naszym grzechu są Jego cierpieniem. Chrystus wciąż cierpi na krzyżu, ukrzyżowany, a wcześniej biczowany właśnie przez nasze grzechy. Ów grzech poprowadził Chrystusa przez drogę krzyżową, przez drogę cierpienia. Ów grzech, mój i Twój grzech, czyli to, że w każdej godzinie właściwie mamy w swoim sercu i głowie takie myśli, aby raczej postępować po swojemu i że chcemy sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. To nasze nieposłuszeństwo, a pierwszym, który okazał Bogu nieposłuszeństwo, był Adam z języka hebrajskiego, człowiek. Owo nieposłuszeństwo doprowadziło Boga do śmierci. Bóg kocha nas na śmierć, Bóg kocha nas na zabój i rodzi się w naszych słabościach, właśnie w tym ubogim żłóbku, tak to mówimy bardzo łagodnie, który nie ma nic wspólnego z żadną magią. Natomiast dlaczego dziś tak często mówimy, bo być może nam też to się zdarza, że święta są magiczne, dlaczego współczesny człowiek mówi o magicznych świętach? Ponieważ każdy z nas tęskni za tajemnicą i to określenie magiczne święta ma definiować coś, czego się zdefiniować nie da, pewną tajemnicę, pewne misterium. Boże Narodzenie to jest tajemnica wcielenia, misterium wcielenia. Misterium, czyli tajemnica, coś, co będziemy zgłębiali przez całe życie tu na ziemi i po śmierci. Mówimy o magicznych świętach, współczesny człowiek krzyczy, że Boże Narodzenie to magiczne święta, ponieważ jego serce z całej swej siły tęskni za Bogiem, tęskni za tajemnicą, ponieważ tylko Bóg w swojej bezinteresownej, bezgranicznej miłości jest w stanie zaspokoić pragnienia serca każdego człowieka. Każdy człowiek, niezależnie w jakiej kulturze jest wychowany i w jakiej religii wzrasta, ma potrzebę spełnienia pragnienia serca, tego głównego pragnienia serca, którym jest miłość. Najdoskonalsza miłość to tą, którą Bóg nam dał w sposób bezinteresowny. Narodził się w zwykłości, został ukrzyżowany, okrutną śmiercią zamordowany i przychodzi do nas w zwykłej Eucharystii. Boże Narodzenie to rodzenie się w nas Chrystusa przez sakrament pokuty i pojednania oraz przez Eucharystię. Właśnie na tym polega Boże Narodzenie, na sakramentalnym powrocie do Boga, aby mógł się w nas narodzić przez wstawiennictwo Maryi pięknej Kecharitomene pełnej łaski. W Ewangelii według świętego Mateusza i w Ewangelii według świętego Łukasza znajdziemy rodowód Chrystusa. Święty Mateusz rozpoczyna rodowód Chrystusa od słów: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida i syna Abrahama. Chrystus pochodzi od Abrahama, ponieważ obietnice dane Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, a zauważmy, że Abraham te gwiazdy na niebie zauważył w dzień, a nie w nocy. I to był konkretny znak od Boga dla niego, aby uwierzył w te obietnice i czekał kilkadziesiąt lat na ich spełnienie. Wszystkie obietnice Boże spełniają się w Chrystusie. Chrystus umiera za nas, abyśmy mogli żyć szczęściem wiecznym. I jednocześnie Chrystus jest synem Dawida, ponieważ jest nowym królem. Podobnie jak Dawid rodzi się w Betlejem. Dawid najsłabszy, najmizerniejszy, pewnie też niespecjalnie urodziwy spośród swoich braci, zostaje wybrany przez proroka na króla Izraela, ale jest również grzesznikiem. Dawid, król Dawid, jest zapowiedzią króla wszechświata, Jezusa Chrystusa, który również, jak Dawid, rodzi się w Betlejem. I święty Łukasz w swojej Ewangelii zapisuje: a w szóstym miesiącu posłany został od Boga anioł Gabriel do galilejskiego miasta, które się nazywa Nazaret, do dziewicy wydanej za mąż człowiekowi imieniem Józef z rodu Dawida. Imię tej dziewicy Maryja. I teraz, według etymologii imię Maryja znaczy umiłowana przez Pana. Maryja jest niepokalana, ponieważ w całości przyjęła miłość Boga. To słowo tak bardzo przyjęła do siebie, że stało się ciałem. I nie wchodząc w szczegóły już coraz głębsze Bożego Narodzenia, chcę Wam przede wszystkim życzyć tego, aby słowo stało się ciałem. Aby słowo, które słyszymy w Piśmie Świętym, które czytamy w Piśmie Świętym, które słyszymy w naszym sercu, aby słowo, które rozumiemy rozumiem, przeszło do naszego serca, aby za naszą wiedzą religijną poszła wytrwałość woli. Życzę Wam, aby słowo, i sobie też tego życzę, aby słowo stawało się ciałem w naszym życiu, to znaczy, abyśmy żyli ciałem Chrystusa, Eucharystią. Najlepiej, jakby to była po prostu Eucharystia codzienna. Abyśmy w sakramencie spowiedzi czynili pokutę i pojednanie, ponieważ sakrament spowiedzi to pokuta i pojednanie, która prowadzi nas do przyjęcia Chrystusa, który objawia swoją moc w naszych słabościach. Boże Narodzenie nie ma absolutnie nic wspólnego z magią. Boże Narodzenie jest zwykłością i codziennością. Zauważmy, że święty Mateusz w rodowodzie Jezusa Chrystusa wspomina cztery kobiety: Tamar, Rahab, Rut i żonę Uriasza. Wszystkie one były grzesznicami. W ogóle zdziwienie straszne musiało być na obliczach faryzeuszy, kiedy czytali rodowód Chrystusa i widzieli cztery kobiety, bo przecież w kulturze żydowskiej w rodowodach nie wpisywało się kobiet. Kobiety były po prostu na marginesie społeczeństwa tamtejszego. Tutaj cztery kobiety się pojawiają. Nie dość, no właśnie, że kobiety, to jeszcze grzesznice. Chrystus w swoim rodowodzie ma grzesznicę. Dlaczego? Ponieważ Chrystus rodzi się po to, aby wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi. I gdyby Słowo Boże było sfałszowane w znaczeniu Biblii, gdyby Biblia była rzeczywiście fałszywa, to na pewno nikt by nie pozwolił na to, żeby w rodowodzie Syna Bożego znalazły się cztery kobiety, które wówczas w tamtejszej kulturze hebrajskiej pomijano, i to jeszcze grzesznice. Jak to jest możliwe, że Bóg może mieć w swoim rodowodzie grzeszników? Jak to jest możliwe, że doskonały może mieć w swoim rodowodzie niedoskonałych? Ponieważ Chrystus rodzi się w naszych słabościach. Moc naprawdę doskonali się w słabości. I tego sobie i Wam życzę, aby moc doskonaliła się w słabościach naszych, które oddajemy Bogu w sakramencie pokuty i pojednania, aby napełniać się Bożą obecnością, ową Eucharystią, zwykłością, tym Chrystusem, który rodzi się, jak to już tak się ukuło, w żłóbku, po prostu w śmierdzącej stajni, w bagnie naszej codzienności, w naszych ciemnościach, ponieważ bardzo często, abyśmy ujrzeli światło Boże, potrzebne są ciemności. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, jak to rzekł Archanioł Gabriel do Maryi. A więc to, co niemożliwe dla nas po ludzku, postarajmy się w te święta, nie żadne magiczne święta, bo nie ma to nic wspólnego z magią, ale w święta pełne tajemnicy Bożego Miłosierdzia, bo Bożego Narodzenia, Boże Miłosierdzie wyraziło się przez Boże Narodzenie. Chrystus wcale nie musiał dostępować do nas. I Boże Narodzenie wylewa się przez Boże Miłosierdzie codziennie. Postarajmy się to, co nas przybija do krzyża, to, co nam sprawia cierpienie, to wszystko, co jest naszą słabością, oddać Bogu. To znaczy złożyć to wszystko, jak to zrobili trzej mędrcy, w pięknych darach Bogu. Oni mieli złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, kadzidło i mirrę. Mirra już wtedy symbolizowała śmierć Chrystusa. Kadzidło modlitwy, a złoto, że Chrystus będzie królem. I te trzy przestrzenie w naszym życiu się wciąż, jeżeli żyjemy z Bogiem, objawiają. Królowanie, kiedy króluje w nas łaska Boża, kiedy jesteśmy po spowiedzi i chcielibyśmy fruwać wraz z aniołami. Modlitwa, czyli kadzidło, kiedy jak ten dym kadzidła chcemy nasze modlitwy wznosić do Bogu i to wszystko, co jest w naszym sercu i pragnienia serca oddawać Bogu. I mirra, która wpisana jest w nasze życie. Mirra, czyli cierpienie, czyli samotność, czyli ciemność. Natomiast ta ciemność już nie jest żadną ciemnością, bo Chrystus urodził się dla każdego w sposób zwyczajny, nie magiczny. Boże Narodzenie to tajemnica, a nie magia. A zatem życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, błogosławionych, czyli pełnych szczęścia Bożego, błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Wszystkiego błogosławionego. To już mówiłem, ale jeszcze chciałem na koniec coś tak rzec. No. Cześć, hej, szczęść Boże!